Znajdujemy się w pomieszczeniach klasztoru dominikanów w Krakowie. To tu rozpoczęła się historia współczesnej ewangelizacji Polski. W roku 1974 tu rozegrało się jedno z najważniejszych spotkań, które ma wpływ do dzisiaj na losy tysięcy Polaków. Amerykański misjonarz polskiego pochodzenia z biblijnego ruchu Campus Crusade. Znajdujemy się w pomieszczeniach klasztoru dominikanów w Krakowie. To tu rozpoczęła się historia współczesnej ewangelizacji Polski. W roku 1974 tu rozegrało się jedno z najważniejszych spotkań, które ma wpływ do dzisiaj na losy tysięcy Polaków. Amerykański misjonarz polskiego pochodzenia z biblijnego ruchu Campus Crusade for Christ przyjechał do Polski w czasach komunistycznych. Oczywiście udawał studenta psychologii. W rzeczywistości miał za zadanie rozpalić płomień ewangelizacji w Polsce. Tu znajdowało się największe duszpasterstwo akademickie w Krakowie, a być może w całej Polsce, Beczka. Nic dziwnego, że Joe Łosiak trafia do tego duszpasterstwa. Ale, i tu wielkie zaskoczenie, siada obok pewnego księdza, nie zna go, ksiądz zna angielski, rozmawiają, przedstawia mu materiały Campus Crusade, między innymi, czy przede wszystkim książeczkę Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia oraz inne materiały ewangelizacyjne. Ksiądz wykazuje zainteresowanie, zaczynają rozmawiać, potem są kolejne spotkania. Ten ksiądz to późniejszy papież Jan Paweł II. To on pozwala, żeby te protestanckie materiały dotarły do Polaków. Ale to jeszcze nie jest przełom. Żeby dokonał się przełom, musimy się przenieść rok później do Lublina. Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski. To tu, w roku 1975, doszło do najważniejszego spotkania w dziejach duchowych Polski ostatnich kilkudziesięciu lat. Jak już mówiłem wam w Krakowie, protestancki misjonarz Joe Łosiak spotkał się tam z kardynałem Wojtyłą i dostał przyzwolenie na używanie w katolickich duszpasterstwach materiałów Campus Crusade for Christ. Materiałów, które mówiły o darmowym zbawieniu w Chrystusie, nie przez sakramenty, nie przez dobre uczynki, tylko i wyłącznie przez osobiste zaufanie Jezusowi Chrystusowi. W tym gmachu w 1975 roku rozgrywa się festiwal muzyki kościelnej, chrześcijańskiej, tak jak oni mówią, Sacro Song. I Bóg połączy tutaj losy dwóch osób. Księdza, który był ateistą, ale przez czytanie Biblii poznał Jezusa Chrystusa i rozpoczął ruch młodzieżowy, oazowy, który modlił się w tym czasie. Boże, co mam dalej zrobić, żeby prawda dotarła do mojego narodu, który nie zna Biblii, który nie zna zbawienia w Jezusie Chrystusie? Z drugiej strony, zza oceanu, przybywa też były katolik, dzisiaj protestant, który marzy, który modli się do Jezusa. Panie Jezu, prowadź mnie do moich rodaków, do mojej ojczyzny, która jest pogrążona w ciemności i nie zna Ewangelii o darmowym zbawieniu. Tych dwóch ludzi tutaj spotyka się. Jak myślicie, co się stanie? Oczywiście, od razu w pierwszych słowach rozpoznają w sobie bratnie dusze. Od razu dzielą się tymi samymi marzeniami. Wiele godzin rozmów, a potem nowy duch dla ruchu oazowego. Tym razem jest to już prawdziwy duch Boga żywego, Jezusa Chrystusa. Teraz płomień ewangelizacji Polski ogarnie setki tysięcy młodych ludzi.
Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj z nami gość specjalny. Jest z nami Joe Łosiak, amerykański misjonarz polskiego pochodzenia. Witamy serdecznie.
Dziękuję bardzo i dziękuję za to zebranie. Jest bardzo miło Was widzieć.
Myślę, że dzisiejsza rozmowa jest dla wielu Polaków wyjątkowa, ponieważ ten rok 2021 jest rokiem księdza Franciszka Blachnickiego, setna rocznica jego urodzin, a Pan był bliskim jego współpracownikiem, także myślę, że będziemy mogli się trochę przenieść w czasie. Jest także z nami pastor Paweł Chojecki. Witam Cię również.
Ja jestem owocem pracy ewangelizacyjnej Joe i księdza Blachnickiego po części.
Mamy tutaj broszurę Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? Na pewno jeszcze powiemy więcej o tej ulotce, ale na początku pytanie do Pana. Pan po raz pierwszy przyjechał do Polski prawie 50 lat temu, w roku 1974. Czy może Pan wyjaśnić naszym widzom, dlaczego akurat wybrał Pan Polskę? Jaki miał Pan cel przyjazdu?
Przed przyjazdem do Polski to ja byłem informatykiem, to ja się dobrze znam na numery. Ja przyjechałem tutaj 47 lat temu dokładnie i oczywiście przyjechałem tutaj, żeby głosić Ewangelię, prosto mówiąc, jako wierzący. Znałem od moich rodziców stan typowym Polaka. Oni były wychowani obydwa w kościele w Polsce i mieli pewne wiedzy. W tym czasie jeszcze, jak ja się nawróciłem, ja miałem prawie 14 lat i jeszcze w kościele mówili w innym języku. Takie słowa jak adeum qui latificat juventutem meum. I to jest, byłem wychowany jako ministrantem i tak samo, ja to wszystko rozumiem. I nie miałem nic przeciwko Kościołowi, ale ja się słyszałem Ewangelię parę razy i ewentualnie zrozumiałem go. I jak zrozumiałem go, miałem prawie 14 lat i zdecydowałem się, że będę wierzącym w Jezusa Chrystusa osobiście. I z tego powodu przez wiele, te pierwsze lat byłem wychowany przez wiele wyjątkowych ludzi. Przypadkowo, ja nawet nie wiedziałem, ale w moim życiu miałem trzy pastory, które były bardzo wyjątkowe historycznie, przypadkowo, tak na początku. I ja już po 12 lat znalazłem się w Polsce, ale oczywiście po 8 lat to ja modliłem się, żeby Pan wysłał kogoś do Polski, nie myślałem o siebie. Wtedy Polska była zamknięta, ale się otworzyło pomału i ewentualnie dostałem zaproszenie od ministerstwa, żeby studiować tutaj. Jak już zdecydowałem się, że ja pojadę, jak się otworzą drzwi, to Bóg mi dał najlepszą pracę w Ameryce. Pracowałem dla największej firmy jako informatykiem. I dwa lata później dostałem wiadomości, że mam stypendium, żeby tutaj studiować, bo nie mogą przyjść jako misjonarz.
Czy rozumiem, że poświęciłeś tę najlepszą z możliwych ofert pracy, żeby wyjechać do komunistycznej Polski?
Tak, nie miałem żony, nie miałem dzieci, byłem sam i byłem wierzącym i wiedziałem, że Bóg mi da tę pracę i że zawsze Bóg może dać następną pracę, jeżeli potrzebuje. Dla mnie to było ważniejsze i to nie było żadne ofiary dla mnie. Uważam, że więcej zyskałem przez przyjazdem, może nie finansowo. Może wtedy, teraz by mogłem mieć miliony dolary, ale ja wolę mieć to, co ja mam, niż miliony dolary.
Chwała Bogu.
jakie były pierwsze kroki tutaj w Polsce, pierwsze spotkania? Co pan najbardziej pamięta z tamtego czasu?
No to byłem 3,5 lat. I niektórzy ludzie mówili, no po 3,5 lat co można zrobić, potem pamiętali, że ktoś w ciągu 3,5 lat wiele zarobił. Ale ja na początku było, nic się nie działo, ale zacząłem śpiewać tylko w pokojach ze studentami rozrywkowo i to wszystko. I potem zapisałem się na ten międzynarodowy festiwal w Poznaniu. Wygrałem tam nagrodę i byłem zaproszony do różnych klubów komunistycznych. Też śpiewałem o Jezusie. I też chyba ten przełomowy moment był, kiedy byłem zaproszony na 1 maja na uroczystość partyjną tutaj w Krakowie, na uczelni, niedaleko stąd, w takim miejscu, co się nazywa Zaścianek. I tam było 100 partyjnych przy stołach i to był taki uroczystość, takie jak Boże Narodzenie dla nich. Tylko, że to było, oni nie chwaliły Boga, tylko chwaliły siebie. Nawzajem, na spotkanie partyjne, to zauważyłem. I dali mi 20 minut, ja śpiewałem 2 piosenki po angielsku i potem jedną po polsku, które się nauczyłem, co tylko miało 7 słów, ale słowa takie, co im bolało trochę, bo były o Boga i o Jezusa. I mieli kwiatki na boku dla mnie, ale nie dali mi, jak ja skończyłem śpiew. Był cisza, jak ja skończyłem śpiewać i potem po jakieś 30 sekund dyrektor tego spotkania, ja rozumiałem do widzenia, że to znaczy do widzenia i wyszedłem, ale drzwi były otwarte z tyłu i na boku i studenci to słyszeli i to było rozmuchane po cały Kraków i byłem zaproszony do wszystkich kościołów katolickich, żeby śpiewać.
No tu widzimy właśnie na twoim takim skondensowanym przesłaniu rewolucja Jezusa z tamtych lat. Rozumiem, że to jest zdjęcie, no, kiedy grasz na gitarze.
Nawet śpiewałem w kościele mojej żony, tutaj w Nowej Hucie, kiedy jeszcze nie było otwarte na środku. Oni spotykali się na ulicy i tam dzieci spotykali się na ulicy. Ja tam byłem zaproszony w 1974 roku. I z tego powodu byłem zaproszony do Sacrosong na Kulu. A przedtem byłem też zaproszony do Beczce tutaj u Dominikanów i tam siedział obok mnie pierwszy ksiądz, z kim spotkałem się, i to był Karol Józef Wojtyło. Ja z nim tylko po angielsku wtedy rozmawiałem, ale pamiętaliśmy się i później byłem zaproszony do jego biura i dzieliłem się z nim tę książeczkę po angielsku, która mi osobiście dał ten człowiek, który napisał tę książeczkę, Bill Bright. Jak ja byłem w Colorado w 1975 roku na lato, to jego mówiłem, że ja będę miał takie kontakty i ja chcę te książki dać do tych ludzi. I on osobiście powiedział jego asystenty, żeby dali mi całe paczkę tej książki rozmaite. I ja to wziąłem do kardynała Wojtyły, jak ja miałem okazję. Tam byłem razem z Andrzejem Szonkiem. I oni miały inne sprawy do mnie, żeby ja, jak ja wracam do Ameryki, żeby zaniosłem list do pewnego biskupa tam w Chicago, który też mam historię z nim, ale tak zaczęło się spotkanie z Karolem Wojtyłą i potem jak mieliśmy ewangelizację tutaj w Krakowie, naokoło te 4 prawa duchowego życia, to kardynał Wojtyła przyszedł i tylko siedział na przodzie i błogosławił to, nic nie mówił. I tam było może, ja nie wiem, cały kościół Szczepana był pełny, tak wyglądało jak 10 tysięcy osób. Było pełniutka. Ale to były inne czasy. To były takie czasy, kiedy razem z Andrzejem Szątkiem pojechaliśmy do Warszawy, żeby kupić brytyjski Biblii, bo nie były katolicki dostępny. I on kupił 200 Biblii i w ciągu jedną godzinę sprzedał wszystkich tutaj w Krakowie do studentów. To były takie czasy.
A jak wtedy była ta pierwsza rozmowa z Karolem Wojtyłą, to jak on zareagował właśnie na tą proszę?
No bardzo pozytywnie. On chciał, żeby ja coś, on bardzo ładny list napisał o mnie, ale nie mam ten list, nie wiem, co się stało do niego, ale to nieważne. Oczywiście dałem jedne kopie do biskupa tam, który później przyszedł do mnie w nocy, kiedyś przed jego śmierć, 20 lat później. Może nawet więcej, ale to bardzo pozytywnie. Nawet później ksiądz, który znał go, mówił, że on to akceptuje i on to akceptuje, żeby to używać w Oazie. No to oczywiście ksiądz Blachnicki zrozumiał tego i to było akceptowane.
Ale wiem, bo posługiwaliśmy się tym w latach 80. masowo.
Tak, i oni to.
Katolickim tym ruchu azowym.
I oni tego. Oni uznają, że to jest jakby podstawa, co ksiądz Blachnicki ustalił.
Ale księdza Blachnickiego rozumiem, że spotkałeś parę lat później niż księdza biskupa wtedy już chyba Wojtyłę. I to już było w Lublinie.
Wiesz, to wszystko się stało w tym samym roku. Bo z księdzem Blachnickim to spotkałem się w 75 roku, prawdopodobnie na Sakrosan to mogło być w październiku, coś takiego, ale z kardynałem Wojtyłą pierwsze spotkanie było w 74 roku. I także w 75 roku wiele rzeczy się stało nagle, te śpiew i to wszystko. I 1 maja, to wszystko się stało na ten rok. I też byłem na lato w Ameryce i wiele ludzi nie wiedzą o tym, a jak ja przyjechałem tutaj, ja nie byłem obywatelem amerykańskim. Ja nie urodziłem się w Ameryce, urodziłem się w Niemczech. Urodziłem się w obozie polskim, w Niemczech. Ja mogłem dostać obywatelstwo polskie, gdyby pracowałem na to z papierami, ale nie chciałem, bo wtedy ja bym był zobowiązany do wszystkich rzeczy tutaj w Polsce, by mogli mi trzymać dłużej. Ale jak naumyślnie nie zrobiłem obywatelsko-amerykańskiego, myślałem, że to mi pomoże, jak ja będę tam w Polsce. Dowiedziałem się, że jest odwrotnie. I w 75 roku w ciągu miesiąca załatwiłem obywatelstwo amerykańskie. To było bardzo proste dla mnie, bo oni wiedzieli, że ja wszystko rozumiem i to było, to nie był problem dla mnie. I wróciłem potem z paszportem amerykańskim. No to wszystko tak jakby zaczęło się kręcić do przodu, jak mówiłem do ludzi w Campus Crusade. Ja wtedy nie byłem oficjalnym pracownikiem ich, ale jak oni widzieli, że ja mam wszystkie te kontakty, oni, wiele z nich to myślało, że ja przesadzam, nie? To z kim ty rozmawiasz?
No, jesteś megalomanem.
No, kto to jest ten Franciszek Blachnicki? No, my nie słyszeliśmy o nim, wiesz, coś takiego i tak. Ja tak nie rozumieli, ja sam nie wiedziałem wszystko.
Jak właśnie doszło do tego pierwszego spotkania z księdzem Blachnickim w Lublinie?
Pierwsze spotkanie było tak, że ja byłem zaproszony przez studentów, żeby śpiewać na kulu. Student na UJ-cie, który był katolicy i przyjechał do kulu i ja tam śpiewałem dla ludzi na sakrosong i prowadziłem śpiew nawet. I tam 16 biskupi siedzieli na przodzie, cała krema katolicka tam była podobnie. I tam, ja nie wiedziałem o tym, bo ksiądz Blachnicki tam siedział. I przyszedł do mnie na końcu taki inny ksiądz. Tadeusz Zastępa nawet nie tylko powiedział mi, że ksiądz Blachnicki chce ze mną się spotkać, ale jakoś był wysłany do mojej rodzicy, żeby mieszkać z nimi. Ja nie wiedziałem o tym, żeby sprawdzić, kim ja jestem.
No oczywiście. Wywiad środowiskowy.
Tak, jak on, ja znam wasz syn. I to, nasz syn jest protestantem. Już tak rozumie sobie, tak oni się dziwi, co to katolik jego fali tutaj. I to, on jest wielki, że dobre rzeczy robił. I tam mieszkał z nim, ja dowiedziałem się później. Także oni mnie sprawdziły, kim ja jestem. I oczywiście, gdyby ktoś rozmawiał z mamą i tatą, to są ludzie wychowani w Polsce. Ja teraz byłem przy domu mojego ojca, koło Kielce, koło Zaborowicy. Dwa kroki od Zaborowicy. To jest takie wioska, co ma 1000 ludzi. I taty rolne wioska obok ma może 250 ludzi. Tak były taki może 10 taki maleńki wioski obok, co miały 200 do 300 ludzi, bo był rolny. I to był taki inny czas, przedwojenny.
Takie kolonie wtedy zakładano przy większej wsi, były kolonie.
No to była Polska kiedyś, środkowa i małe wioski, większe wioski i miasta. Skończyło się sakrosong i śpiew. Dostałem zawiadomienie, ksiądz Blachnicki chce z tobą. Ja nie wiedziałem, to nie jest, że on jest od stworzycielem oazy. Słyszałem, że oaza zajmuje się dziećmi. Tylko tyle wiedziałem. I no oczywiście poszedłem na spotkanie z nim i on mi wszystko wytłumaczył. I ksiądz Blachnicki jakby powiedział mi prywatne rzeczy, co połączyły nas. On mówił, że my, że oaza, jak zakończyli ten letni spotkanie, to zbierali się te prowadzący, moderatory i wszyscy i modliły się o nowy kierunek. Modliły się, że oni uważają, że Bóg prowadzi im do jakiegoś nowego kierunku. I on słyszał, co ja mówiłem i ja tam już byłem tak jakby znany, bo głosiłem Ewangelii już 25 razy w Krakowie i teraz w Lublinie. I jakoś oni mieli takie zaufanie, oni wiedzieli, że komuniści mnie nie lubią. Oni już wiedzieli, że nie jestem z tej strony. Nawet były 300 studenty polonijne w Krakowie i mieli taki klub, co komuniści zorganizowały. Nazywał się Polonus. I oni kontrolowały wybory i nawet na wybory to mówili do studentów, że możecie głosować na wszystkich tutaj, nie, tylko nie na Joe Wosiaka. Ja już byłem im znany.
Czemu nie lubili pana komuniści?
Ja nie wiem, oni miałem wielkie teczkę i oni jakoś wiedzieli, że ja mam wiele kontakty i ja nie wiem, rozmaite rzeczy, ale nie, ja już tak może za dużo mówiłem, jak spotkałem się z nimi, tak krytykowałem i tak kwestionowałem, dlaczego czekamy 2 miesiące na listy, nie? I to wszystko, co robicie z tymi listami, wiesz, ja taki byłem taki trudny. Różne sposoby rzeczy tam nie lubiał o mnie. Ale też jak śpiewałem też taki folk protest song, co prowadził Adam Macedoński tutaj w Krakowie. I ja śpiewałem w tym i oni też nie lubiały jego. I też zorganizowaliśmy w tych latach dwa takie noc amerykańskie i przyszli 500 ludzi. To było niesłyszane wtedy, jak miałeś zebranie 5-10 osób rozbili. Ale tutaj 500 studentów, oczywiście 200 były zagraniczne, ale 300 były Polacy. I my kontrolowaliśmy wszystko, co tam się działo. Były filmy, tańce, ale też był taki program. I program to ja prowadziłem. I śpiewałem, i rozrywkowy. I nawet na jeden program przyszedł konsulat amerykański. I siedział tam. Także ja byłem im znany i byłem znany przy wszystkich. I tak ja byłem takim
łącznikiem.
Takim łącznikiem, ale oni mieli mi na oko. I nawet wyszli moje dokumenty. Teczka moja wyszła już 5 lat temu tylko. I tam jest napisane, że co najmniej 5 ludzi za mnie chodziły i oni też zatrudniły studenci, które oni mieli haczyk na. Jeden taki, który jest lekarzem teraz w Ameryce, on przyszedł do mnie na 4. rok medycyny i chciał skończyć.
I go szantażowali, żeby ciebie szpiegował.
Bo oni złapali go w domu, że on robił pizzę razem z marihuaną. Wiesz tak, on lubił, wiesz tak.
Przyprawy.
Doprawił.
I taki zabawy robił, nie? Takie wesołe pizze. No i ja tam nie byłem nigdy na te pizze, ale on mi mówił, Joe, on bardzo ich nie lubi, oni zmusili mi i moja żona, ona była Amerykanka, żeby ci pilnować. Nawet jak była wycieczka do Moskwy, to ona musiała zobaczyć wszystko, co ja robię. Ale nic takiego, ja nic nie kryłem, ja nic nie miałem do krycia.
Wróćmy jeszcze do księdza Blachnickiego.
Ja wam powiem, co się naprawdę stało. Okay? To jest, ja tak, niewiele ludzi nawet pytali mnie o tym, nie wiem, ktokolwiek. Nawet jak mówiłem o tym, to było tak, nie, no wierzenie, ale ja go mówię, że może. Ja znam ludzi, którzy by przyjechały tutaj, bo ja już tak jako student byłem liderem w Campus Crusade. Nie byłem pracownikiem, ale już zorganizowałem konferencje i wiele rzeczy dla nich jako student. Ja znam, już rozmawiałem z dyrektorem w Wiedniu w 1974 roku o tym i on, ja uzgodniłem z nim. On mówił, że jak możesz to załatwić, to załatw tego. Także z nim osobiście to załatwiłem, Bud Hinkson i Dick Sanner, który jest teraz w naszej radzie, w naszej organizacji, który był pierwszym dyrektorem Campus Crusade w Polsce. I on jest teraz szef naszej rady. I ja mówiłem, że możemy tu drużynę przynieść. I żeby uczyć wszystko, to, ja mówiłem, że to są ludzie z różnych kościoła. I on nie miał problem z tym.
Ksiądz Blachnicki.
Tak, ksiądz Blachnicki. On wiedział, że to będą ludzie nie katolicki. Razem z nimi i zgodził się na to i my nie wiedzieliśmy, co stanie, ale ja byłem razem z tymi pierwszymi, może było nas 15, 12 czy 15 i pozwoliły, żeby uczyliśmy w każdej grupie, wszędzie z tłumaczami, wszystko co, jak mieli nocne zebranie, żeby dać świadectwa i nawet przemówienie, jakby opanowaliśmy przez ich prośby. Ja tam byłem ten, co na początku to prowadził. I ja wiedziałam, że po prostu nie można zmusić, albo wszystko musi być zrobione na prośbę. Ja do dzisiaj ja nie idę nigdzie bez zaproszenia. Nigdzie. Ja nie przyjeżdżam. Ja jestem tutaj, czy mogę coś powiedzieć? Ja tak nigdy nie robię.
Czekasz, aż ktoś.
Tylko na zaproszenie. Z Ameryki. Ja siedzę w Ameryce. Jak mam zaproszenie, to wtedy ja już jadę, ale bez zaproszenia nigdy nie jadę. I ja tyle rozumiem, że ludzie słuchają więcej do ciebie, jak jesteś zaproszony.
Jeszcze wracając do księdza Blachnickiego, to mnie interesuje to, dlaczego katolicki ksiądz tak bardzo chciał współpracować z protestantami.
No, ten ksiądz katolicki był ateistą, jak był młody i nie chodził do kościoła może tylko na święta, tylko z poczuciem narodowością. Wiesz, że wszyscy Polacy idą na święta głównej i był w harcerstwie. Jak był nawet złapany i sadzony do Oświęcim, to on był zły na Boga, ale zaczął czytać Pismo Święte, jeszcze nie był wierzący i podobnie uwierzył jak po Oświęcim, jak już był wypuszczony, ale tam przeczytał taki werset, co dał mu do zrozumienia, że Bóg nawet przewidził i powiedział, że tak będzie na świecie, że deszcz będzie padało na sprawiedliwy i niesprawiedliwy, na winny i niewinny. I on, Bóg to już wiedział, tak mówił, że tak będzie na tym ziemi. I tak zrozumiał, że tam coś więcej jest niż on myślał, że to nie jest jakaś książka, wszystko będzie dobrze. Wiesz, i czytał wiele i stał się wierzącym. przez czytanie Pismo Święte. I wtedy chciał służyć i jedyne miejsce, gdzie on mógł służyć, to było to w Polsce przeważnie Kościół katolicki. I on był trochę niezadowolony z tym, co widział. I zaczynał, bo on już się uczył i zaczynał swoje rekolekcje robić i prowadzić takie małe oazy na początku. I ewentualnie to urosło i rosło i rosło, ale oni ciągle się modliły o coś więcej i publicznie ksiądz Blachnicki mówił, że protestanty mają rację wobec zbawienia. To wiele rzeczy dzisiaj będę mówić o księdza Blachnickiego, ale czasami to jest pokręcone, żeby pasować komuś dzisiaj. Bo on nigdy nie mówił o ekumenii. On mówił, że my wszyscy jesteśmy, czym bliżej jesteśmy do Boga, to jesteśmy bliżej do siebie. Ale zbliżając się do Boga, to znaczy zbliżając się do Jego Słowa. I jak Słowo zmienia strukturę Kościoła, bo jest struktura Kościoła jest ustalona w Piśmie Świętym. Wtedy oczywiście ludzie się zbliżają, jak słuchają Boga, bo to nie jest taki Bóg, który my same wymyślamy, to jest Bóg, który już jest opisany, który jest przyszedł do nas, stał się tutaj. I ja lubię powtarzać to wiele ludzi, co nie myślą o tym, że w Piśmie Świętym to jest jedyne miejsce, gdzie mamy słowa Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem. I ksiądz Blachnicki lubiał i musiał powtarzać ciągle, jak on nauczał o Jezusie, przecież On jest Bogiem. To są Jego słowa. Przecież On jest Bogiem. Jak On mówił, jak mamy się modlić, tak mamy się modlić. Jak on mówi, do kogo mamy się modlić, to tak mamy się modlić i wiemy, do kogo mamy się modlić. Jak on mówił, że apostołowie mają ustalić Kościół i cokolwiek ustalicie na ziemi, będzie ustalone w niebie, to co oni ustaliły, mamy szanować. I to jest, widzimy, że to nie jest szanowane. On nas mówił, jak mamy pamiętać Go. Wszyscy mają jeść i pić. To też nie było szanowane. Ksiądz Blachnicki rozumiał wiele te rzeczy do jakiegoś większego stopnia. I on oczywiście chciał, żeby od dołu zmienić Kościoła katolickiego i zrobił co mógł. On był zatrzymany.
Ewentualnie. Myśli biskupów czy komunistów? Czy jednych?
Ja obiecywałem człowieka, który zna, żeby nie mówić kogo, ale bardzo wysoko. Już powiedzieli, dalej nie możesz iść. To jest to, co zrobiło się jest dobrze, ale ksiądz Blachnicki chciał jeszcze mieć zakon swój osobisty, kołazowy i to było zatrzymane. Nie było pozwolone.
Czy z tym była związana jego emigracja, która się skończyła tam w Niemczech, w Karlsbergu, czy to są oddzielne wątki?
No to ja nie wiem, kiedy to się stało, ale prawdopodobnie to było razem powiązane i on oczywiście planował wrócić tutaj. I tam w Karlsbergu to nie miał te same swobody. Na pewno, co miał tutaj w Polsce i nie mógł pilnować, co się dzieje w Polsce. Już wszystko tak było zmienione. I ja mam wiadomości od mojej żony, które widziałam dzisiaj rano. Ona była animatorka i ona mówiła, jak ona była traktowana, już tak była grupa oazowa i potem zamknęli w jednym kościele, poszli do drugiego kościół. Tam też zamknęli, poszli do Betce, gdzie myślały, że to jest taki centrum dla oazy i tam mówili, już nie spotykacie się. I ona to było taki szok, że tutaj cała ich taka młodzież oddany i tu jest odrzucony i Kościół po prostu chciał tak zmienić tego, zdobyć tego, nawet jak dzisiaj. Patrzą na ruch odnowy i jak wziąć do siebie. I oczywiście prawdziwa odnowa jest tylko w Jezusie Chrystusie i w Jego Słowie, Słowie Bożym, Słowo Apostolskie. Prorocy, apostołowie i Jezus Chrystus. I to jest wszystko w Piśmie Świętym, bardzo jasne. Ja to 59 lat już studiuję i ja wydaję jeszcze jedne książki, mam nadzieję, za rok. I to będzie tylko komentarz, ale taki rozważanie moje prywatne o każdej księgi w Nowym Testamencie i każdy rozdział.
A czy ksiądz Blachnicki w jakiś sposób później dał ci sygnał, że ta jego modlitwa i modlitwa całego ruchu oazowego o ten nowy kierunek, to byłeś właśnie ty i cztery prawa duchowego życia oraz formacja z Campus Crusade?
On to przyjął i przeczytał to wszystko i my przetłumaczyliśmy to wszystko i on to był taki pierwszy właśnie w takim formie. Pierwszy były i był bardzo dobrze przetłumaczony w języku, nie tylko w języku polskim, ale w języku katolickim. W języku protestanckim oni używali inne słowa, zamiast wspólnotę, społeczność, zamiast kościół, zbór.
Nie byłoby to zrozumiałe.
No taki, to nie zrozumiałe. To, co to jest zbór? Nie takie zwierzęta,
zbiór.
Czy co?
Zbir.
Zbór. Widziałem zbora w lesie. No i no to, to był taki. Było takie oddzielenie, takie, bo był taki te czasy komunistyczne, to ludzie nie wychodzili, nie? Tak, ale jest, i czasami takie nauki tak były, takie, że Bóg wybrał nas, wybrany, zmrożony taki z nas i nie wybrał nich. Ja bardzo kocham ten werset. Na końcu, jak Jezus mówi do siedem kościołów i na samym końcu, to on mówi, oto stoję i kołacie. I on używa tam takie jedne słowo, co nie zauważyłem aż do w tym roku. I jeżeli ktoś, ktoś to nie znaczy cały kościół, tak? Ktoś to znaczy osoba. Jeżeli ktoś, to może być tysiąc ludzi, gdzie on puka i ktoś otworzy drzwi. Także pojedyncze ludzi są zbawione, indywidualnie i pojedyncze i tak mamy głosić i nie wszyscy będą wierzyć, nie wszyscy będą słuchać, ale te, co uwierzą i słuchają i rozumią, to będą zbawione. Także taki jest.
To jeszcze kończąc ten wątek właśnie twojego wpływu i Campus Crusade na oazę, dzisiaj no, ten wątek jest kasowany z życia, z biografii księdza Blachnickiego. Nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie temu był film między innymi według scenariusza pana Pospieszalskiego i tam nie ma słowa o tobie, nie ma słowa o Campus Crusade, nie ma słowa o kontaktach z protestantami i nie ma słowa o czterech prawach duchowego życia. Czy myślisz, że to jest jakaś ignorancja autorów, czy celowe działanie?
To słowo po polsku to jest naumyślnie zrobione i to nie jest. No on to wyraził oczywiście, żeby Ewangelia była znana, prawdziwa i jasna i tak jak Jezus powiedział w Mateusza przypowieść o ziemi, ziarna i ziemi, że ta dobra ziemia, on chciał, żeby Polska była to dobra ziemia i to jest ziemia, co reprezentuje te, co słuchają i zrozumią. I on wiedział, że ludzie nie tylko mają słuchać, to jest z jednej strony, ale z drugiej strony Ewangelia musi być jasna. I on uważał, że tutaj w tej księgi są 18 wersety biblijne wypisane, co mówią o zbawieniu. I te wersety są w centrum tego książeczki. I te łączniki słowa, takie maleńkie słowa i jest... Nie jest centrum tej książeczki. Centrum tej książeczki są te wersety biblijne. i tytuły to podkreślają, co ta, te wersety mówią. I jest to bardzo delikatne. Potem na końcu jest akt, jak masz dalej iść jako wierzący, co jest ważne, wzrostu, zrozumieć i wszystko. Ja tylko tyle powiem, że ksiądz Blachnicki zrozumiał, że Kościół jest ten, który jest zbawiony, nie ten, który zbawia. Kościół jest ten, który słucha, nie ten, który mamy słuchać. Kościół prowadzi nas do Jezusa. A dobry Kościół prowadzi nas do Jezusa i dobry duchowny prowadzi nas do Jezusa i nie do siebie.
Pan znał księdza Blachnickiego osobiście i z tego, co pan mówi, ksiądz Blachnicki no, uwierzył w Jezusa Chrystusa, wiedział, że to On jest jego Zbawicielem, ale czy wie pan może o takich rozterkach w jego życiu? Czy nie miał takich myśli może, żeby opuścić Kościół katolicki, widząc, no, że Kościół katolicki nie głosi w swojej nauce Ewangelii o darmowym zbawieniu w Chrystusie?
On nie miał, ja nie widziałam żaden zamiar, on miał zamiar, żeby po prostu wyjść z mocą, z Ewangelią przez całego Kościoła. Widzimy efekt nawet dzisiaj, jest ta ruch odnowa i oni zastanawiają się, ale niektórzy odłączają się, bo widzą, że Kościół im buduje ściany i nie pozwala, i nawet jak teraz mówią o nim i wykluczają prawdy, jak tam było, i starają się zmienić historię, to tak jak komuniści robiły w Polsce, że oni lubiły zmienić historię. I to Polacy nie lubią ludzi, którzy zmieniają historię. I tak nawet biblijna historia nie jest zawsze piękna. To, co oni mówili o Dawida, to, co jest napisane o inne ludzi w Piśmie Świętym, ale uczymy się, że to jest wszystko prawda, nawet o Piotra i nawet o Jana, który dostał krytykę, że Kościół tam, gdzie on był, jest nie w porządku.
Czy może pan wskazać dzisiaj w Polsce jakichś takich kontynuatorów myśli księdza Blachnickiego, no i całego tego ruchu Światło Życia? No bo wiemy, że on istnieje, ale jakie dzisiaj możemy widzieć takie konkretne właśnie dziedzictwo księdza Blachnickiego?
No jest taki jeden werset w Efezjan, pierwszy rozdział, trzeci werset, bardzo prosto mówi, że my jako wierzący mamy wszystkie błogosławieństwa, które są w niebie. I to zbawienie jest zrozumiane, jak znamy Pismo Święte. Jest bardzo ważne poznać Pismo Święte. Jak mało znasz Pismo Święte, to jesteś jak małym dzieckiem na nowoczesnym statkiem i wiesz, gdzie masz spać i gdzie masz jeść. Ale tam na tym statku to są komputery i są nawigacje i jest historia i jest sposoby, żeby zmienić świat. I to można się tylko nauczyć w Piśmie Świętym, jak to zrobić. Jeżeli nie znasz Pismo Święte, nie wystarczy nauczyć się dwa, trzy wersety i fragmenty. I czasami ludzi nauczą się fragmenty i mówią, to jest tak, tak ma być. Ale reszta jest wytłumacza tego, że to nie jest tak. I o co chodzi? Także wszystko jest połączone i znajomość Pismo Święte, znajomość Jezusa Chrystusa i taka pokorna wiara. Taka wiara, która nie szuka swoje, albo proponować, albo popierać tylko swoje grupy. Bo ja teraz lubię mówić, że dla Boga jest tylko jeden Kościół, nie tylko w niebie, ale jest tylko jeden Kościół na ziemi. I ten Kościół już jest jeden. Prawdziwy, nowonarodzony ludzi, którzy mają w sobie Chrystusa, Ducha Świętego, to są jedno. My nie potrzebujemy organizacji. Oczywiście organizacje są dobre i mają swój cel, ale nie mogą być większe niż organizacja, którą Bóg ma, On lepiej organizuje nas wszystko przez Ducha Świętego i każdy ma jakieś powołanie i to wszystko. To jest, także jest tylko, ja lubię nazwę, którą Jezus dał do Kościoła. Mój Kościół. I to mi wystarczy. Ja należę do Jego Kościół. I ja oczywiście wychowany jestem w rozmaitych sposobach i dzięki Bogu ja też miałem też wiele kontakty z księdzami i z protestantami i rozmaite inne ludzi, które są poza nami. Świadki Jehowy nie lubią rozmawiać ze mną, ale oni też potrzebują pomocy. Oni potrzebują pomocy. I ja no bardzo Ci dziękuję, pastorze, za te rozmowy i córka. By mogliśmy dużo więcej rozmawiać. Ja tak na pewno nie powiedziałam tak dobrze, jakby mogłem kiedyś. Nie chcę oglądać ten wywiad, ale macie te książeczki, to starałem się kiedyś, 12 lat temu, tak jakby to przekazać, bo wtedy myślałem, że nie będę żył za długo. Miałem taki problem, miałbym zatruty. Jak już wyszedłem, jeszcze żyję tutaj.
Dzięki Bogu.
To jeszcze tylko zapytam, bo z takim przejęciem mówiłeś o marzeniach księdza Blachnickiego. Podejrzewam, że to również są twoje marzenia.
No, od samego początku chyba mieliśmy taki wspólny duch. Zrozumieliśmy, że Ewangelia ma moc zbawienia i że przez Ewangelię nie jest tylko bilet do nieba. Ewangelia to obejmuje wszystko, niektóre ludzie mają, nawet jest taki kościół, co nazywa się pełny Ewangelii. Ja dla nich mówię, Ewangelia już jest pełna.
Nie trzeba jej napełniać.
Już jest pełna. I to jest Ewangelia, co ja głoszę. Ta Ewangelia, co już jest pełna.
Dlatego jeszcze chciałem Cię poprosić na koniec o takie przesłanie do dzisiejszych pastorów, przywódców różnych wspólnot kościelnych. Masz 50 lat historii. Widziałeś, jak to się zmienia. Widziałeś błędy, widziałeś wzloty. Co byś dzisiaj nam powiedział? Co robić w tej chwili, w której my dziś jesteśmy?
No, chciałbym na początku podkreślić, że ja najbardziej widziałem swoje błędy i nie wasze błędy. Ale mówiąc z tego, to ja myślę, że my wiele razy jesteśmy podobni. My wszyscy musimy patrzeć na siebie i być tak jakby pokorny. Nawet jest taki werset w Jakubie o pokorność, błogosławienie i pokorności. Bez pokorności, bez polegania na Pana Chrystusa i na Jego słowa, bez prawdziwe chrześcijaństwo, jeżeli mamy jakieś ukrycie, że o naszej osobowości, kim jesteśmy, nawet jak lubię co, jak Jezus rozmawiał z apostołami na początku. Panie, kto będzie siedział na lewo i na prawo?
To byśmy dobre pozycje zajęli.
No, i on zawsze ich przypominał, jeżeli chcesz być największym, musisz być najmniejszym. I mówi, ja nie przyszedłem tutaj, żeby Pana, ja przyszedłem, żeby służyć. Ja przyszedłem, żeby tu służyć. Jeżeli On przyszedł tu służyć, my mamy też służyć i chwalić Jego i nie siebie. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy, to ogromna radość dla nas i przywilej.
Tego nie da się policzyć, ilu ludzi dzięki temu spotkaniu Twojemu i księdza Blachnickiego, ilu ludzi już jest w niebie i ilu tam zmierza, już zbawionych, to chyba są setki tysięcy.
Musimy powiedzieć, że to nie, ze mną było wiele innych ludzi i jakoś moje imię, nazwisko tam na początku było, ale wiele więcej pracy było wykonane przez tych innych ludzi niż ja robiłem.
No to, co powiedziałeś, Kościół to nie jest solowa działalność, to teamwork.
Tak. Wszyscy razem. I są wiele ludzi, i Bóg zna, kim oni są. I On szuka więcej. on szuka więcej i na końcu i ten koniec przyjdzie dla nas. Niedługo będziemy patrzeć na siebie w niebie i będziemy widzieć, ja tak patrzę na twojego ojca, bo on jest starszy od ciebie, i daję sobie sprawę. My nie wiemy, kiedy to będzie, ale wtedy to, co najważniejsze, będzie tam widoczne i to, co zrobiliśmy w Duchu Świętym, będzie na zawsze ważne. Ja tak nawet piszę w książce tutaj, tak, kiedyś ja jako młody wierzący myślałem, że to, co jest tutaj, jest nieważne i nie będziemy pamiętać to wszystko w niebie, ale prawda jest taka, że Jezus tutaj umarł dla naszych grzechy. Wszystko już zaczęło się, my nigdy nie zapomniemy i Bóg nigdy nie zapomni wszystkich ludzi, które były prowadzone do Niego przez nasze świadectwo, nasze słowa i nasze życie.
Amen.
Amen. No to...
Bardzo dziękujemy za rozmowę.
I zapraszamy do Polski na wiosnę.
Dziękuję. Ja przyjdę i przyjdę z żoną.
Wybierzemy się na kul. No, no tak pooglądać.
Dam wam znać wcześniej. Życzę wam wszystko. Pamiętajcie, że w niebie jesteśmy jedno. I książkę, kto należy do Kościoła, to trzyma Bóg. Nie, on ma
księgę życia.
On ma księgę życia, nie my. Okej, okay, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Joe Łosiak prosto z Krakowa, telewizja Idź Pod Prąd.